Pozwólcie, że zacznę od pytania. Czy kiedyś zastanawialiście się, jakim zborem ma być zbór w Nowej Hucie? Najlepszym. Może i dobra odpowiedź. Nie jestem pewna, ale może i dobra. Muszę wam powiedzieć, że ja dosyć często się zastanawiam nad tym zagadnieniem, jakim my właściwie zborem chcemy być, jakim my właściwie zborem mamy być. Może przez to, że mam trochę wgląd w różne rzeczy, które dzieją się w Kościele i gdzieś tam ocieram się o różne koncepcje, różne kierunki i zmagam się nieraz z tymi wszystkimi koncepcjami Kościoła. Sam sobie często stawiam to pytanie, a właściwie jakim zborem ma być zbór w Nowej Hucie? W którą stronę mamy podążać, w jakim kierunku mamy iść? Gdybym wam zadał to pytanie i poprosił was o odpowiedź, to myślę, że pojawiły się różnego rodzaju odpowiedzi. Nie wiem, czy tutaj zgadzają się moje odpowiedzi z waszymi, które by się pojawiły, ale przynajmniej jak będę udzielał odpowiedzi w waszym imieniu, to potwierdźcie, żebyście tak odpowiadali. Że chcielibyśmy być zborem biblijnym. Nie ma problemu. Że chcielibyśmy być kościołem podobnym do kościoła z pierwszego wieku. Wszystko idzie zgodnie z planem na razie. Punkt C. Że chcielibyśmy być kościołem, ja będę precyzował, bo to wszystko, co na razie powiedzieliśmy, to jest bardzo ogólne. Że chcielibyśmy być kościołem opisanym w Księdze Dziejów Apostolskich. Amen. Tak. Do tej pory amen. A może jest ktoś odważny na tej sali, powiedziałby tak. Słuchajcie, ja byłem kiedyś w Nowym Jorku, byłem na Times Square w zborze Dawida Wilkersona. Ja bym chciał, żebyśmy byli takim zborem jak zbór Dawida Wilkersona. Nie byliście. Macie tego pecha, żeście nie byli. To mi tak A może ktoś inny by powiedział, a słuchajcie, nie byłem, ale tyle czytałem. Ja proponuję, żebyśmy byli zborem w Seulu. Zborem Dawida Jungi Cho z Seulu. Taki zbór. To by był właściwa koncepcja dla naszego kościoła. Właściwy zbór. Wiem, że tak nie powiecie. Wiem, że tak nie powiecie, bo się trochę... Nawet gdybyście tak myśleli gdzieś w duszy, to byście się bali troszkę powiedzieć tak. Nie? Ja was prowokuję troszeczkę. Co to znaczy być kościołem biblijnym? Przecież to jest tak ogólne pojęcie. Tutaj nie ma w tym pojęciu żadnych szczegółów. Przecież kiedy ja spojrzę na kościół biblijny, to ja mam kościół jerozolimski, to ja mam kościół w Efezie, to ja mam kościół w Koryncie, to ja mam kościół opisany w Apokalipsie. Różne zbory, różne kościoły. To jest zbyt proste odpowiedzieć kościół biblijny. Przecież w Biblii mam opisane życie wielu kościołów, wielu zborów. I te zbory, jak widzimy, były bardzo, bardzo różne. Do jednego byśmy chodzili, gdyby wszystkie były w Krakowie, to który zbór byśmy sobie wybrali? By się to udało przenieść, powiedzmy, z tą Dzieje Apostolskie tutaj do Krakowa, bo w Krakowie, no już nie byłem, niedawno byłem w Warszawie, dowiedziałem się, że tam jest 30 zborów. No to prawie tyle, co jest opisanych w Dziejach Apostolskich. Prawie tyle. A więc to jest bardzo nie... precyzyjna odpowiedź, jeśli powiemy, że chcielibyśmy być zborem biblijnym. A Kościół z pierwszego wieku? Kościół z pierwszego wieku to też jeden jakiś tam wzorcowy zbór, ale to wiele zborów na przestrzeni historii. Jaki jest Kościół z pierwszego wieku, to na przykład możemy sięgnąć do Księgi Apokalipsy, do Księgi Objawienia i to jest Kościół opisany Kościół z pierwszego wieku. Pierwsze, drugi i trzeci rozdział. 7 zborów. To są zbory z pierwszego wieku. A więc, jeśli chcemy już być tacy bardzo biblijni, chcemy doprecyzować, chcemy posługiwać się jakimiś pojęciami, to musimy je bardzo precyzyjnie rozumieć. Doprecyzować je. Ale ja wracam do mojego pytania, które zadałem na początku. Jakim zborem ma być zbór w Nowej Hucie? Dzisiaj chcę rozważyć fragment Bożego Słowa, który mi jest najbardziej bliski. Najbardziej bliski, gdy miał opowiedzieć się za czymś, gdyby miał się, nie wiem, przyznać do czegoś i powiedzieć, to jest coś, co jest mi bliskiego, to jest coś, co chciałbym, aby miało miejsce pośród nas. To jest taki zbór. To jest taki Kościół. To jest taki fragment Pisma Świętego, który chciałbym dzisiaj rozważyć z wami, przybliżyć wam i spojrzeć na życie tego Kościoła i pomyśleć sobie, czy zapragnąć, Panie, niech to będzie w Nowej Hucie. Niech to będzie zbór, który jest Tobie miły, niech to będzie zbór, który jest podobny do tego zboru. Niech te cechy, te filary, które znajduję w tym zborze, będą obecne u nas. Dzieje apostolskie, 2 rozdział, wersety od 40 do 47. Przeczytajmy. Dzieje apostolskie, 2 rozdział, wersety od 40 do 47. Są na 1170. Jest mowa o Piotrze. Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc: ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, a dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem, mieli wszystko wspólne, sprzedawali posiadłości, imienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Czytać dalej, czy przerwać w tym momencie? Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu, Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Tak sobie pomyślałem o tym Kościele, o tym zborze. I to był taki, ja to użyłem, takie słowo mam w myśle, dziewiczy zbór, jeszcze nieskażony. To był zbór, który dopiero co się urodził. Są to dzieje apostolskie, jest to dzień zesłania Ducha Świętego, jest to dzień kazania Piotra, jest to sam początek funkcjonowania Kościoła nowotestamentowego, Kościoła Nowego Przymierza, to sam początek. Ten Kościół jeszcze nie zdążył zaadoptować, wiecie, tego wszystkiego, co jest wokół nas, co jest wokół Kościoła. Był to, bym powiedział, tak jak powiedziałem na początku, sam taki początek, bardzo mocny, połączony z potężnym działaniem Ducha Świętego. Mamy nawrócenie 3000 Żydów, bo to byli Żydzi. I oni w tym swoim poruszeniu, głębokim dotknięciu stworzyli, że zawiązali Kościół. Ten Kościół zaczął funkcjonować. I kiedy analizuję ten fragment Pisma Świętego, z tego fragmentu Pisma Świętego wyszczególniłem takie 7 filarów życia tego zboru. 7 filarów życia tego zboru, na które chciałbym nam dzisiaj i sobie zwrócić uwagę, a na końcu powiedzieć: Panie, chcę tego. Panie, pragnę tego. Panie, szukam tego. Panie, daj, abyśmy w Nowej Hucie zbliżali się do tego wzorca. I pozwólcie, że pokrótce 7 filarów zboru, pierwszego zboru w Jerozolimie. Po pierwsze, czytamy, trwali w nauce apostolskiej. Pierwszy filar to jest nauka apostolska. W tym zborze kaznodziejami, nauczycielami byli bezpośrednio apostołowie, bezpośrednio ludzie, którzy chodzili z Jezusem. Ich całe nauczanie opierało się o to, co słyszeli od Jezusa, co widzieli u Jezusa i to później przekazywali swoim słuchaczom, tym ludziom, którzy się nawrócili. A więc głównymi przywódcami, nauczycielami Bożego Słowa byli apostołowie. Jak spodziewam się, na tym etapie jeszcze w Kościele nie było przeróżnych nurtów i koncepcji, które pojawiły się wiele lat później. Uznałbym, że w tym momencie jeszcze nie mamy do czynienia z herezjami, które przyszły do Kościoła już 30, później 40 lat później, Już kiedy jest, mamy koniec pierwszego wieku, to już mamy ogromną polemikę z różnymi herezjami, które zaczęły atakować Kościół. W tym momencie jeszcze tego nie mamy. Kościół trwa w nauce apostolskiej. Kiedy jechaliśmy teraz z moją żoną do Warszawy, gdzieś koło Radomia, zaczęliśmy tam przeszukiwać stacje radiowe, bo chcieliśmy coś usłyszeć, coś posłuchać i nagle wpadliśmy na Radio Maryja. Moja żona chciała tam jeszcze szukać dalej. Ja mówię, poczekaj, bo jest katecheza. Słuchajcie, akurat była katecheza na temat Kościoła Apostolskiego. Pomyślałem sobie, ciekawe, posłucham. Na temat Kościoła Apostolskiego. Nie wiem, czy w Wyznaniu Wiary pamiętacie takie stwierdzenie, wierzę w Kościół Apostolski. Czy kiedyś myśleliście w ogóle, co to znaczy, wierzę w Kościół Apostolski? Może tak, my nie robimy takiego publicznego wyznania wiary, ale tak gdzieś wyznajemy to, a chyba nie za bardzo wiemy, czym jest Kościół Apostolski. I kiedy tam w tej katechezie były podane takie trzy filary Kościoła Apostolskiego, czy takie główne zasady, fundamenty Kościoła Apostolskiego, z jedną się zgadzał, z dwoma nie. Ale wysłuchałem wszystkie trzy. Wiecie, jaka jest jedna z zasad, jeden z filarów Kościoła Apostolskiego? Kościół apostolski to jest kościół, który pielęgnuje i kontynuuje nauczanie apostołów. To jest kościół, który trwa w nauce apostolskiej. Na tym polega, mówię, halleluja, to jest najważniejsze. Chcemy być kościołem apostolskim. Kościół apostolski to jest kościół, który zachowuje, kultywuje, rozwija naukę apostolską. A wiecie, już w pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale, 20 wersecie, Jan ostrzegał swoich uczniów i mówił, to co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. To co słyszeliście od początku, niech w was pozostanie. A nie przyjmujcie tego, który przychodzi i przynosi wam inną naukę. To co słyszeliście od początku. Bracia i siostry, i myślę, że to jest taki ważny wyznacznik, też ważny kierunek dla naszego życia, dla nas osobiście. Może szczególnie powinienem dzisiaj mówić do kaznodziejów albo do samego siebie. A to pozwólcie, że ten punkt skieruję do samego siebie, bo ja najczęściej tutaj staję przed wami, ale też inni bracia tutaj stają. Nauczanie zboru, jeżeli chcemy być podobni do zboru, powiedzmy tego pierwszego kościoła, to nasza nauka nie może gdzieś tam dryfować po bokach i wykraczać poza nauczanie apostolskie. Ja bym dzisiaj określił to powiedziałbym to w ten sposób, to jest wierne nauczanie Bożego Słowa. Wierne nauczanie Bożego Słowa. O biskupie w liście do Tytusa 1:9 jest powiedziane, że biskup powinien trzymać się prawowiernej nauki. Prawowiernej nauki, a tam jest w Grece użyte słowo trzymać się wiernie słowa. Trzymać się, nauczać wiernie słowa. Nauczać wiernie Bożego Słowa. A więc pierwszy wyznacznik Kościoła apostolskiego, tego Kościoła, o którym czytamy w Dziejach Apostolskich i Kościoła, który jest jakimś wzorcem dla nas, to jest nauczanie. Nauczanie, wierne nauczanie Bożego Słowa. Pójdziemy dalej. Bo mamy tych punktów 7, więc możemy przeciągnąć. Trwali w nauce apostolskiej i drugi filar pojawia się i we wspólnocie. Tutaj to pisze w 42 rozdziale. W nauce apostolskiej i drugi wyraz we wspólnocie. W wersecie. Co oznacza to trwali we wspólnocie? Werset 44 wyraża nam to w ten sposób. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem. Mieli wszystko wspólne. Trwali we wspólnocie, wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. Jak w rodzinie. To w rodzinie tak jest, że się mieszka razem pod jednym dachem. W normalnej rodzinie. Ja nie mówię o rodzinie jakiejś. Mówimy tutaj o wzorcowej rodzinie. Mieszka się pod jednym dachem i w normalnej rodzinie ma się wszystko wspólne. Czy zgadzacie się ze mną? To jest normalna rodzina. I tutaj czytamy o tym Kościele, że oni byli razem, chociaż ich było 3000 na początku tylko, a pod koniec, po 7 latach było ich około 10 tysięcy. Byli razem i mieli wszystko wspólne, więc tworzyli dom, tworzyli zdrową, chrześcijańską rodzinę. I chcę podkreślić ten aspekt, jeżeli chodzi o współczesny Kościół, bo to jest dla nas ogromne wyzwanie, bracia i siostry. My nie możemy uciec od tego, że jesteśmy powołani, aby być prawdziwą wspólnotą. Nie uciekniemy od tego. Jeśli chcemy zachować biblijność naszego zboru, to to jest jeden z filarów bycia zdrowym Kościołem. Bo jeśli staniemy się Kościołem, gdzie tylko spotykamy się raz w niedzielę, mijamy się i ewentualnie wiemy, jak to wygląda bardziej lub mniej, to zaczniemy uciekać od tego, od tej natury Kościoła, od charakteru Kościoła, od tego wyznacznika Kościoła, jakim jest wspólnotowość, bycie wspólnotą. Gdy jeszcze wiele lat temu byłem, ponad 10 lat temu uczyłem się w Warszawie i tam zacząłem chodzić do zboru nasiennej w niedzielę. To był jeden z wtedy z większych zborów w Polsce. Już wtedy był większy, a teraz jest największy zbór w Polsce. To już wtedy odczuwałem coś takiego, że w tym zborze ginę w tłumie. Gdyby nie koledzy, z którymi przychodzę, to ja bym tam nikogo nie znał. I mimo tego, że tam byłem przez 3 lata, uczestniczałem na nabożeństwa raz czy dwa razy w miesiącu, każdego miesiąca, a przy takiej liczbie ludzi już mieszałem się, już po prostu praktycznie nikogo nie znałem. Tylko koledzy z seminarium, którzy razem ze mną przychodzili i ewentualnie jakieś wybrane osoby. Słuchajcie, im większy Kościół i większy zbór, tym trudniej zachować wspólnotowość tego Kościoła, wspólnotę tego zboru. Oni byli razem na jednym miejscu. Czytamy, że też codziennie jednomyślnie uczyszczali do świątyni i codziennie jednomyślnie łamali chleb po domach. Oni tę wspólnotę utrzymywali poprzez bardzo bliski, stały, osobisty kontakt. No słuchajcie, nie ma innej możliwości, nie ma innej drogi. Wspólnotę można zachować tylko poprzez bliski kontakt, poprzez bliską relację jedni z drugimi. Tylko tak możemy to zrobić. A zobaczcie, że współczesny świat nas popycha do tego, że my się stajemy coraz bardziej wyizolowani. Stajemy się jak te żółwie, które chodzą w swoich skorupach i wciągają rączki, wciągają głowy i są zamknięci w swojej skorupie i nic nie widać, tylko widać samo właśnie tą skorupę. To są ogromne wyzwania. Ostatnio rozmawiałem z jedną osobą, też w większym zborze, zastanawiali się, co zrobić z tym problemem braku społeczności, braku wspólnoty. I zbory podejmują przeróżne działania, na przykład takie działania, że robią listę odwiedzin. Administracyjnie koordynują, kto się z kim będzie kto kogo będzie odwiedzał, albo kto kogo na obiad zaprosi. To jest obraz, to jest znak, że dostrzegają problem, ale też dramatyczne jakieś zawołanie. Co my mamy zrobić w dzisiejszych czasach, żeby zachować wspólnotę, wspólnotowość, żeby zachować? A może my takie listy zrobimy? To kto mnie dzisiaj na obiad zaprosi? Dzisiaj już jestem zaproszony na obiad, także słuchajcie, to możecie na przyszły tydzień możemy się ewentualnie omówić. To jest może zabawne, ale słuchajcie, to jest naprawdę ogromne wyzwanie. My na przykład mówimy, czy tam sięgamy do zboru Dawida Jungicza, ale Dawid Jungicza sprowadzał grupy domowe, gdy miał w zborze już kilka tysięcy ludzi. Nie jak miał 50 ludzi. On grupy domowe zaczął wprowadzać, gdy miał kilka tysięcy ludzi w zborze i sam zobaczył to zjawisko, że stają się masą, a nie ma wspólnoty, nie ma bliskiej relacji. Tak samo tutaj w Dziejach Apostolskich czytamy o tym, że spotykali się w świątyni i spotykali się po domach, ale ich było od razu, słuchajcie, 3000. To my tak naprawdę to jesteśmy jedną taką grupą wielką domową. W porównaniu z tym, to jesteśmy taką jedną większą grupą domową. I słuchajcie, my na tym etapie mamy szansę zachować jeszcze wspólnotę i relacje. Ale musimy, słuchajcie, do tego bardzo świadomie podchodzić. Bardzo świadomie. Bo jeśli zatracimy aspekt wspólnotowości, to będziemy jak w tej piosence, że znamy się tylko z widzenia, a jedno o drugim nic nie wie. I przez ulicę na siebie spoglądamy. Bracia i siostry, to nie jest, to jest bardzo, bardzo wielkie niebezpieczeństwo. A co jeszcze do tego dochodzi? A do tego jeszcze dochodzą nasze cudowne charaktery. I czasami zaiskrzy. I to tak zdrowo zaiskrzy. A jak zaiskrzy z bratem, z siostrą, to najlepszym sposobem, czy najłatwiejszym sposobem, to jest się po prostu wycofać. Powiedzieć pas, dziękuję.
poczekam.
To jest kolejna postawa, może najłatwiejsza, ale postawa, która w konsekwencji destruktywnie wpływa na jakość naszej relacji. I ja to mówię z troską, nie po to, żeby was rozbawić tutaj, ale mówię o tym z troską. Z troską, bo jestem świadomy tego, że żyjąc w XXI wieku jesteśmy często skazani po prostu na gonitwę, na życie, po prostu na zajęcie własnymi sprawami i gdzieś wspólnotowość może schodzić na drugi plan. Ale jeśli mamy zachować ten standard Kościoła pierwszego wieku, to musimy zachować wspólnotowość, wspólnotę, relacje, bliskie relacje. Przychodzi koniec roku, jak dobrze wiemy, może warto by było podejść do kogoś, wyciągnąć rękę, powiedzieć przepraszam. A może było warto powiedzieć, słuchaj, wiesz, naprawdę nie wiem, co się stało, nie rozumiem, ale porozmawiajmy. Nie z arogancją, żeby komuś udowodnić, że jest gorszy. Ale żeby sobie usiąść i porozmawiać, i podać sobie ręce i na końcu się pomodlić i objąć, powiedzieć, kocham cię jak brata w Chrystusie, kocham cię jak siostrę w Chrystusie. Więc drugi filar życia Kościoła Jerozolimskiego, wspólnota. Trzecia rzecz, trzeci filar, łamanie chleba. Ja rozumiem, że w tym stwierdzeniu łamanie chleba chodzi o pamiątkę. Chodzi o Wieczerzę Pańską. Niektórzy doszukują się, że może być podwójne zrozumienie tego fragmentu, ale podpierając się także innymi fragmentami z Księgi Dziejów Apostolskich, łamanie chleba jest często odnoszone po prostu do obchodzenia Wieczerzy Pańskiej, do wspominania śmierci Chrystusa. Uważam, że to w tej słowie wspólnota już się zawiera zwykłe spożywanie ze sobą posiłku, po prostu przebywanie ze sobą. Jeśli jest określone coś jako wyodrębnione, jako filar, łamanie chleba, rozumiem to, że to odnosi się do wspominania śmierci Chrystusa. I to jest trzeci filar, na który chcę zwrócić uwagę. Ze wspominaniem śmierci Chrystusa to nie jest tak jak z świętami, które obchodzimy raz w roku. Ewentualnie, jeśli ktoś obchodzi. Wspominanie śmierci Chrystusa to jest, bym powiedział, codzienny chleb powszedni życia Kościoła. My cały czas nawiązujemy do tego, że Chrystus umarł za nasze grzechy i dlatego jesteśmy zbawieni. Cały czas o tym przypominamy. Nie tylko raz w miesiącu, kiedy łamiemy chleb i dzielimy się winem, chociaż wtedy robimy to w sposób szczególny. Ale ja myślę, że na każdym nabożeństwie pada ta myśl. Na każdym naszym zgromadzeniu pada ta myśl, że łaską zbawieni jesteśmy. Przez dzieło odkupienia w Jezusie Chrystusie, przez przelaną krew. Na każdym nabożeństwie pada ta myśl. A w sposób już taki ewidentny, widzialny robimy to wtedy, kiedy bierzemy chleb i przez łamanie, przez spożywanie tego chleba, przez picie wina wspominamy śmierć Pańską. Wspominamy śmierć Chrystusa. Na ten temat nie chcę się długo rozwodzić, bo to jest dosyć proste i oczywiste. Czwarty filar i trwali, i pojawia się słowo w modlitwach. W modlitwach. Nauczanie apostolskie, wspólnota, łamanie chleba i czwarty element, trwali w modlitwach. Słuchajcie, Boże Słowo na każdym kroku, w różnych miejscach nawołuje Boży lud, nawołuje Boże dzieci do modlitwy. Na każdym miejscu. Pojawiają się takie wersety, bez przystanku się modlcie. Bez przystanku się modlcie. Inne zawołanie, w modlitwie bądźcie wytrwali. Kolejne zawołanie, mężczyźni się modlą na każdym miejscu. Inne zawołanie, zanoście w każdym czasie i na każdym miejscu modły w duchu. Słuchajcie, to są różne z Nowego Testamentu zebrane fragmenty, pomijając na przypowieści Jezusa, gdy mówił o modlitwie, o tym, że powinniśmy nieustannie się modlić. Myślę, że to jest takie oczywiste zawołanie do Kościoła. Kościół jest miejscem modlitwy, jest domem modlitwy. Jeśli Kościół przestaje być domem modlitwy, to myślę, że podcina sobie jeden z głównych filarów swojego funkcjonowania i czegoś, co stanowi to życie tego Kościoła. Dom modlitwy, miejsce modlitwy. I spotykamy Kościół, tutaj Kościół Apostolski, gdzie modlitwa naprawdę stanowiła główny filar. A później, gdy będziemy czytać inne fragmenty, byśmy czytali, to widzimy, jak ten zbór się modlił. Ja mówię, czasami gdzieś sięgamy po jakąś literaturę, sięgamy po książki, po historię przebudzeń. I tam wszędzie widzimy modlące, modlące, modlące się zbory. Nie da się niczym tego zastąpić. Żadną inną formą aktywności Kościół nie może zastąpić modlitwę. Jeśli modlitwę wyeliminujemy z życia Kościoła, jest to gwarantowane, że staniemy się słabym, słabiutkim zborem. Zborem, który chodzi po macku, który nie zna kierunku, który nie zna Bożej woli. I zborem, na którym nie będzie Bożego błogosławieństwa. I chcę wam powiedzieć, że jestem wdzięczny Bogu za to, że jakiś czas temu obraliśmy taki kierunek w naszym zborze na modlitwę. Naprawdę jestem Bogu wdzięczny, że uznaliśmy to, że spotkania środowe to będą spotkania głównie modlitewne. Że jakiś czas temu, kilka lat temu wprowadziliśmy to, że będziemy robić raz w miesiącu tygodnie modlitwy. I chcę wam powiedzieć, że to jest naprawdę wielka łaska, że możemy w tym trwać i możemy to kontynuować. Nie chciałbym, aby na to miejsce pojawiała się jakaś inna forma spotkań Kościoła. Nawet najbardziej wzniosła, najbardziej zacna. Żeby na miejsce spotkań modlitewnych pojawiała się jakaś inna forma życia zboru, życia Kościoła. Chcę wam powiedzieć, że ci wszyscy, którzy zakosztowali tego, weszli w to, powiedzieli, to jest dobre. Czyż nie? Czy nie możemy powiedzieć? Panie, kiedy będzie środa? Bo jest spotkanie modlitewne. To jest dobre. Może na początku jest troszkę pod górkę, bo tak jest. Na początku jest troszeczkę trudno, troszeczkę pod górkę. Ale po jakimś czasie my poczujemy ten smak. Ten smak się wydobywa po jakimś czasie. Poczujemy ten smak i nagle też zaczynamy odkrywać, że coś się zmienia w naszym życiu. Że coś się zmienia w naszym życiu. Zaczynamy odkrywać, że to działa. Że to działa. Że w tym jest moc, w tym jest siła. Słuchajcie, zaczynamy pragnąć i przychodzić i tęsknić za spotkaniami modlitewnymi. I to jest coś właściwego, coś dobrego. Chociaż myślę, że jeszcze nam daleko do kościołów, które przeżywają naprawdę duchowe przebudzenie i jakość i ilość modlitwy w tych kościołach to jest ciągle dla nas wyzwanie. Ale nie chcemy zejść z tej drogi. Nie zejdziemy z tej drogi. Będziemy się tego trzymać, choćby wiały wiatr i próbowałem powiedzieć, że my sobie coś innego wprowadzimy na to miejsce. Będziemy żyć, rozwijać i trwać w modlitwie Kościoła. Kolejny, piąty filar, werset 43. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. To ten wyraz chcę podkreślić, to stwierdzenie chcę podkreślić. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią. Bojaźń Boża. W kościele apostolskim, w pierwszym kościele w Jerozolimie zauważamy to, że z Boże była bojaźń pańska. Skąd ona się wzięła? Ta bojaźń pańska brała się z tego, że ludzie widzieli Boga w działaniu. Działającego Boga. I te czyny, te dzieła Boga sprawiły to, że serca wszystkich, serca ludzi były przepełnione, ogarnięte bojaźnią. I tutaj nie mówimy o trwodze w sensie strachu, lęku przed Bogiem, ale mówimy o właściwym zrozumieniu bojaźni Bożej. Mianowicie mówimy o głębokim szacunku, mówimy o głębokiej czci dla Boga. Głębokim szacunku, głębokiej czci dla Boga. Mówimy o uznaniu Boga jako Boga w naszym życiu i uznaniu Pana jako Pana w naszym życiu. I to jest coś inne niż uznanie Boga jako kumpla, czy jako kogoś, kto ma być tym, kto mnie poklapuje po ramieniu, a ja od czasu do czasu jego. To jest zupełnie inne wyobrażenie, inne zrozumienie Boga. Ja myślę tak, że takie, bym powiedział, rubaszne wręcz zrozumienie Boga chodzi wtedy, kiedy jest bardzo niskie poznanie, kim Bóg jest. Wtedy do Kościoła wdziera się takie zrozumienie osoby Boga i takie, bym powiedział, spochwalenie się z Bogiem, które naprawdę ma niewiele wspólnego z tym, czego naucza Biblia i tym, co Biblia pokazuje. Słuchajcie, jest ważna równowaga i my mówimy o Bogu, który jest Bogiem pełnym miłości, bo Bóg taki jest. Jest ważne, że my mówimy o Bogu, który jest Bogiem łaskawym, bo Bóg Bogiem łaskawym jest, pełnym łaski, miłosierdzia i dobroci. I te cechy Boga my podkreślamy, mówimy po to, żebyśmy do Niego lgnęli. Ale jak mamy lgnąć do Boga? Z rękami w kieszeni, z gumą do rzucia w ustach i maszeruje sobie, ej ty, przyszedłem do ciebie? Nie. My lgniemy jak do Boga, jak do Boga, do Ojca, chcemy się do Niego przytulić, ale my lgniemy w uniżeniu, ze skłonionymi kolanami. O wiele bardziej bliskim jest Kościół na kolanach, niż Kościół, który spoufalił się z Bogiem i Go klepie po plecach. O wiele bliższym jest taki Kościół. I myślę, że jest to coś, na co powinniśmy zwracać uwagę. Ktoś powie, a może nie ma aż takich znaków i cudów pośród nas, abyśmy ten wizerunek, czy ten poznanie Boga mieli. Chyba tak. Ale z drugiej strony nie możemy powiedzieć, że pośród nas Bóg nic nie czyni. Bo to byłoby nieprawdą, bo to byłoby obraźliwe. Gdybyśmy przez rok przyglądali się różnym Bożym czynom i dziełom pośród nas, to musielibyśmy też upaść na twarz i oddać Bogu chwały, czy powiedzieć, Boże, zaiste wielki jesteś. Może nie są to aż tak spektakularne rzeczy, z jakimi mamy do czynienia w Księdze Dziejów Apostolskich. A może prawda jest inna, że dlatego nie mamy tak spektakularnych rzeczy jak w Dziejach Apostolskich, że gdzieś bojaźń Boża gdzieś się wydostała z pomiędzy Bożego ludu. Bo zostało li tylko takie lekkie traktowanie osoby Boga. Bóg zaprosił nas naprawdę do głębokiej więzi, do społeczności. Zaprosił nas, można to obrazowo powiedzieć, abyśmy się przytulili do Niego. Ale nie wierzę w to, że Bóg toleruje po prostu arogancję z naszej strony. To musi być pełne uniżenia i pełne pokory. Kiedy w Księdze Malachiasza Bóg żali się, już nie będę tego czytywał, tylko zacytuję, w Księdze Malachiasza Bóg żali się na swój lud. Żali się w następujących słowach, posłuchajcie. Bóg mówi do Izraela, mówi tak, jeśli jestem ojcem, to gdzie jest cześć dla mnie? To jest Malachiasz 1,6. A jeśli jestem panem, to gdzie jest bojaźń przede mną? Tak mówi Bóg w Księdze Malachiasza, żali się na swój lud. Jeżeli jestem Bogiem, to gdzie jest dla mnie ojcem, to gdzie jest dla mnie cześć? A jeśli jestem Panem, to gdzie jest bojaźń przede mną? A więc kolejny filar życia Kościoła. Może przeczytam jeden werset. Oto Kościół kilka lat później. W 9 rozdziale mamy taką charakterystykę w 31 wersecie tego Kościoła. To kilka lat później. Chcecie sobie znaleźć? Znajdźcie sobie. Tymczasem Kościół, budując się i żyjąc, co tam znajdujemy? W bojaźni pańskiej. Kościół budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei, Samarii i wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. Chcielibyśmy mieć ten werset pomnażał się. Chcielibyśmy ten fragment wydobyć i powiedzieć, niech się on stanie w naszym życiu. Ale wcześniej jest powiedziane, że Kościół żył w bojaźni pańskiej, dlatego się pomnażał. Dlatego Duch Święty miał możliwość działania i dotykania tego Kościoła i działania przez ten Kościół. Przechodzimy dalej. To teraz już szósty filar życia zboru w Jerozolimie. Werset 45. Przeczytajmy to. I sprzedawali posiadłości i mienie i rozdzielali je wszystkim, jakomu było potrzeba. Co teraz mam powiedzieć? Ja mniej więcej wiem, co mam powiedzieć, ale taka myśl mi przyszła, że zazwyczaj jest tak, że jak się ma mówić o pieniądzach, to do zboru zaprasza się gościa. Ja nigdy tego nie robiłem i nigdy tego robił nie będę. Chyba, że gość to zrobi poza moją wiedzą. Dobrowolnie. Ja nie będę kogoś prosił, żeby przyjechał do jakiś znany pastor, który ma autorytet o was i żeby wam powiedział o pieniądzach. Nie będę tego robił. Chrześcijanie dyskutują nad tym, czy powinni dawać pięcinę, czy dziesięcinę, czy piętnaścinę, czy jeszcze więcej. Niektórzy mówią, te praktyki, te procenty to są mało nowotestamentowe. Może biblijne są, ale nie nowotestamentowe. No to bądźmy kościelno-nowotestamentowe w takim razie. Jeżeli nie chcemy pięciny czy dziesięciny, to bądźmy do końca nowotestamentowi i sprzedajmy wszystko, co mamy. Bo to jest kościół, wiecie, nowotestamentowy. Wiecie, nie przyjmujcie takich argumentów. One są naprawdę płaskich lotów. Chcę powiedzieć tak, że standard ofiarności, który ustanowił zbór w Jerozolimie, przekracza wszelkie standardy, jakie mi są znane. To jest standard ofiarności. To nie jest mowa o żadnych procentach. Ja też nigdy o procentach chyba z tutaj nie głosiłem, jak jestem pastorem w tym zborze 13 lat. Ale jestem głęboko przekonany o tym, że Kościół jest powołany do bycia ofiarnym. I tu nie chodzi o procenty, o wyliczenia. Ja uważam, że to jest znak przemienionego serca i życia. Że to jest znak przemienionego życia. Że jest to po prostu okazanie wdzięczności za to, co Bóg mi zrobił, co On mi uczynił, że On mi dał wszystko, zbawił mnie z grzechów, uratował mnie od piekła i potępienia. Że to jest znak mojej miłości, mojej wierności wobec Niego. Jak powiedziałem, tu nie chodzi o żadne licytowanie się procentami. Tylko chodzi o otwartą postawę serca. I chcę wam powiedzieć tak, że Bóg nigdy nikogo nie zmuszał, aby cokolwiek ktoś dał. Cokolwiek i kiedykolwiek. Bóg nigdy nikogo nie zmusza do dawania. I jeśli Bóg nigdy nikogo nie zmusza, to ja powiem tak, to ja też nikogo nie będę zmuszał. Bo Bóg nikogo nigdy nie zmusza do dawania. Ale chcę wam powiedzieć tak, że Bóg dał nam wolność, żebyśmy byli hojni, a nie skąpi. Że Bóg dał mi wolność i nie zmusza mnie do niczego po to, żebym był hojny, a nie skąpy. To nie jest wolność do skąpstwa, tylko wolność do hojności. I Kościół w Jerozolimie ustanowił pewien standard niedościgniony. W jakimś ostatnim czasie fascynowaliśmy się kościołami Bliskiego Wschodu, kościołami Dalekiej Azji, czyli kościołami w Chinach, kościołem w Korei. Chcę powiedzieć, że tam w ogóle to się nie dyskutuje. Tam to jest oczywiste. Tam wszyscy ludzie dają wszystko, co mają dla kościoła. Po to, by ten kościół był jak najsilniejszy, jak najpotężniejszy, jak najbardziej wpływowy, jak najbardziej zmieniał rzeczywistość i świat wokół nas. A więc ten Kościół Jerozolimski ustanowił standard ofiarności. I myślę, że gdzieś tak powinno to też w naszych sercach zapaść. I dobrze. I filar siódmy. Ich jest więcej, ale ja wybrałem jeszcze jeden. Nie chciałem przeciągać, robić zbyt długiego tego kazania. W wersecie 46 znajdujemy takie stwierdzenie, które mi jest bliskie i które chcę zaakcentować. To jest ostatnie dwa wyrazy. Może w początku codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem. I tu jest to stwierdzenie w prostocie serca. Powiem wam, że tęsknię za tym. Nie wiem nawet, jak mam określić, opowiedzieć, wyjaśnić, co to jest prostota serca. Ciężko mi. Nie wiem, czy to jest w ogóle wyjaśnialne. Mogę najwyżej powiedzieć, czym prostota serca nie jest. I tu mam całą rzeczy. Prostota serca jest przeciwieństwem nieszczerości, politykowania, chorych ambicji w Kościele, ukrytej walki, nieczystych motywacji, obmowy za plecami. Jeszcze jest takich hasło drugie dno. Znacie to hasło? Drugie dno, że coś ma drugie dno. Gdzieś jest co jeszcze, oprócz tego, co jest widoczne, jest jeszcze coś, co jest niewidoczne i to stanowi sedno sprawy. Coś niewidoczne. Jak powiedziałem, gdzieś tęskno mi za taką postawą, chociaż tak myślę, jak ciężko w dzisiejszym świecie o taką postawę. Kiedy wejdziecie w środowisko, w których pracujecie, do firm, tam są zależności służbowe, widzicie, jak to wszystko jest po prostu inne, jak to wszystko jest po prostu wykrzywione, powywracane, jakie tam obowiązują reguły i zasady. Ale to nie są standardy absolutnie dla Kościoła. Standardem dla Kościoła jest prostota serca. Gdybym miał określić, co to jest prostota serca, to bym powiedział, że jest to szczerość, że jest to pokora, że jest to uczciwość. To jest to, że mogę każdemu spojrzeć w oczy prosto. I Pan Jezus powiedział takie zdanie. Ojcze, wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je. Właśnie prostaczko, bo mnie chodzi o prostactwo, bo to jest brzydkie i to nie ma miejsca w Kościele. Nie powinno być miejsca w Kościele, ale objawiłeś je ludziom prostego serca. Właśnie ty, w szczerości, w prostocie serca, tak jak ten pierwszy Kościół funkcjonował. Jak powiedziałem, gdzieś w głębi tęsknię za tym standardem, chociaż wiem, że trzeba wiele chyba pracy, wysiłku i takiej weryfikacji naszych postaw, abyśmy mogli gdzieś ku temu zmierzać, przynajmniej nad tym się zastanawiać i chcieć to wdrażać w nasze wzajemne relacje. I podsumowując, zbór w Jerozolimie, bym powiedział, ten pierwszy, ten dopiero zrodzony, rozwijający się Kościół Jerozolimski funkcjonował w oparciu o takie 7 filarów, które chcę króciutko podsumować. W oparciu o naukę apostolską, trwał we wspólnocie, trwał w łamaniu chleba, trwał w modlitwach, trwał w bojaźni Bożej, trwał w ofiarności, trwał w prostocie serca. I wiecie, tu jest jeszcze bardzo ważne słowo, teraz do niego wrócę, od którego zaczyna się werset 42 i trwali. I nie wiem, czy mam to zapisane. O, jest tak. W języku greckim to słowo znaczy niezłomnie trwali. Niezłomnie trwali w tych rzeczach, niezłomnie. Słuchajcie, i to nie było tak, że oni mieli takie pragnienia, żeby tak między nimi było. Albo nie, że oni mieli takie poglądy. My mamy takie poglądy na temat życia Kościoła. Chcielibyśmy, możemy się tutaj przerzucać poglądami. Kto ma bardziej właściwe poglądy na temat funkcjonowania i życia Kościoła? To nie chodzi o to, że oni mieli jakieś tam poglądy na temat życia Kościoła. Cała tajemnica i siła tego zboru tkwiła w tym, że oni w tym trwali, że oni to realizowali. I na bazie tego dopiero pojawia się ta końcówka wersetu 47. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. I znów wracając do tekstu oryginalnego, pomnażał liczbę tych, którzy dali się zbawić. To słowo to oznacza. Pomnażał liczbę tych, którzy dali się zbawić. Pan pomnażał, przydawał do zboru, który spełniał jego kryteria, który był jakościowy. I chcę to powiedzieć, że zbór jakościowy zawsze się będzie rozwijał. Zbór, w którym naprawdę jest Boża jakość i Boże standardy, będzie zborem, który będzie się rozwijał. Nie możemy myśleć tak, że my stawiamy na jakość, to ilość będzie nas coraz mniej, bo my stawiamy na jakość, to będziemy, coraz mniej nas będzie, bo będziemy tych takich członków, bym powiedział, niezbyt będziemy ich eliminować i będziemy wtedy mieli jakość. Nie. Zbór jakościowy, który jest jakość, ta jakość, nie jakaś tam jakość, tylko ta będzie zborem, do którego Bóg będzie przydawał ludzi i ten zbór będzie się rozwijał. Nie wierzę w to, że może być inaczej. Bo Boże Słowo nie daje mi podstaw, abym myślał inaczej. Jeśli ustanawiamy w Kościele Boże standardy i przynajmniej pragniemy ich, modlimy się o nie, chcemy, żeby one były między nami, to Bóg będzie widział prawość naszego serca i prawość naszych pragnień. I taki zbór będzie zborem, który będzie się rozwijał, bo też inni poczują sól. Poczują smak, poczują to, co jest, czego jest tak mało dzisiaj. Będą chcieli mieć w tym udział. Będą chcieli się ogrzać przy tym piecu i najeść tego chleba. musieli tego to przeżyć, tego doświadczyć. A więc, jeśli jesteśmy na progu roku, to bracia i siostry, jeśli myślimy o zborze, w jaką stronę nasz zbór miałby iść, to już nie będę się powtarzał, ale to jest ten standard. To jest ten standard, który mi jest bliski i o który chcę się modlić. Byśmy dzisiaj mogli stanąć przed Bogiem i o to zawołać. Zapraszam na następny.